Dzisiaj zrobimy przerwę w rozważaniu pierwszej księgi Samuela i Ewangelii Łukasza, którym przyglądamy się równolegle na kazaniach, czyli studiujemy równolegle, żeby mieć pełnię witamin, księgę ze Starego i z Nowego Testamentu. Dzisiaj zrobimy przerwę od obu tych ksiąg i powiemy o kwestii, która jest ogromnej wagi, jeśli chodzi o naszą duchowość i więź z Bogiem. Powiemy na temat tego, w jaki sposób uwielbiać Jezusa. Zacznijmy od modlitwy. Pomódlmy się. Panie Boże, Twoje oczy są nad nami, Twoje oczy nieustannie patrzą na nas i w każdej chwili jesteś gotowy, aby przyjść nam z pomocą, aby wyprostować nasze ścieżki, aby nas napomnieć, ale też zachęcić. Panie, nie pozwól, aby kiedykolwiek zachwiały się nasze nogi, aby nasze serca zwróciły się ku przemijającym rzeczom, ku marności. Niech Twoje słowo nas wzmacnia, kształtuje, usuwa, wypala grzech z naszego życia i przywraca radość. Modlimy się do Ciebie w Duchu Świętym przez Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Czyli powiemy na temat tego, w jaki sposób uwielbiać Jezusa. Dla niektórych naszych drogich braci wie, że to jest prosta rzecz, można powiedzieć, prosta odpowiedź. No, automatycznie nasuwa nam się odpowiedź. No jak wielbić Jezusa? No wiadomo przecież, szczerze, z serca, gorliwie. I oczywiście wszyscy się z tym zgodzimy i to jest odpowiedź bardzo dobra, ale odpowiedź niewystarczająca. To nie jest odpowiedź pełna. Jest dobra, ale niewystarczająca. Nie ma nic ważniejszego w naszym życiu niż uwielbienie Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego powinniśmy w tej kwestii podążać, jak każdej innej zresztą, za pouczeniem Bożego Słowa, czyli zadać sobie pytanie, jaki rodzaj uwielbienia podoba się Bogu? W jaki sposób mamy zbliżać się do Niego? Co On sam w swoim Słowie mówi na ten temat? W jaki sposób mamy Go czcić w duchu i w prawdzie? I słowo uwielbienie dzisiaj jest odmieniane przez niemal wszystkie przypadki, i to w różnych kontekstach. Uwielbiamy pączki, uwielbiamy wakacje, uwielbiamy święty spokój. Kiedy słowo uwielbiać pojawia się w Biblii, to dotyczy ono najwyższej czci, dotyczy adoracji, kultu. Księga Wyjścia 15:2. Pan jest mocą moją, pieśnią moją, stał się zbawieniem moim, On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. Przeto Go uwielbiam, uwielbiam Boga. Księga Powtórzonego Prawa 32:3. Gdyż imię Pańskie głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. Jeżeli chcemy oddać uwielbienie Bogu naszemu, powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób to robić. Pan Jezus mówi, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja jest niczym, mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Mnie uwielbia Ojciec mój. W chrześcijańskim środowisku mówi się o uwielbieniu również podczas śpiewu, tak? Czyli na przykład wielbimy Boga śpiewając, ale uwielbienie Boga to przecież również słuchanie, tak? W tej chwili wielbimy Boga, wielbicie Boga poprzez uważne słuchanie Bożego Słowa. To jest forma adoracji, czci, pokory, kiedy wielbimy Boga, poddając nasze serca, nasze umysły, nasze emocje Bożemu Słowu. Uwielbienie Boga to również przyjmowanie z wiarą wieczerzy pańskiej, to również modlitwa. Uwielbiamy Boga przynosząc nasze ofiary, to też jest forma adoracji, uwielbienia naszego dobrego Boga. Możemy pójść dalej. Uwielbienie Boga to również nasze codzienne życie, to jak traktujemy innych, Twoim podejściem wobec rodziny, uwielbiasz Boga albo Go lekceważysz, Twoim podejściem wobec pieniędzy, rozrywki, grzechu, pracy. Albo uwielbiasz Boga w ten sposób, albo Go lekceważysz, albo wręcz znieważasz. Dlatego Biblia mówi, że całe nasze życie powinno być uwielbieniem Boga. Apostoł Paweł w Kolosan 3:17 mówi, że cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko. Wszystko, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie w imieniu Jezusa. Nie tylko kiedy jesteście tutaj na nabożeństwie, ale kiedy wykonujemy nasze codzienne aktywności. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:8, że przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli Ojciec jest uwielbiony, kiedy stajemy się uczniami Jezusa i wydajemy owoc w naszym życiu. Czyli to, co robisz na co dzień, powinno przynosić Bogu chwałę. Bóg jest uwielbiony w twoim życiu, kiedy przynosisz mu owoc, czyli dobre uczynki, godne upamiętania. Zauważcie, że o każdym dniu stworzenia Pan Bóg mówił, to jest dobre. Po każdym dniu Bóg spoglądał na dzieło swoje i mówił, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Czyli zobaczcie, coś stworzonego, coś fizycznego może być dobre. I czasami jako chrześcijanin odpowiadamy, no ale jak to? No dobra, drzewa były dobre, zwierzęta były dobre, ale człowiek nie może być dobry. Człowiek upadł w grzech. Jesteśmy źli i zasługujemy na piekło. Czyli Bóg patrząc na nas, widzi po prostu, nie mówi, to jest coś dobrego. Bóg patrząc na nas widzi takiego marnego robaka, który zasługuje na potępienie. I teraz owszem, zgrzeszyliśmy i zasłużyliśmy na piekło, ale coś się stało. Bóg posłał swojego Syna na świat, aby nam przebaczyć, aby nas oczyścić. I teraz zobaczcie, ale po co? Dlaczego Bóg nas nie zabrał do nieba w momencie, kiedy się nawróciliśmy? Oczyścił nas i zbawił, abyśmy, tak jak mówi list do Efezjan, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Czyli najpierw Paweł mówi, wybrał was przed założeniem świata w swojej suwerennej łasce. Po co? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Abyśmy prowadzili przed Jego obliczem święte, pobożne życie. Tytusa 2,11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Łaska Boża się objawiła, ale łaska Boża również nas poucza, że mamy żyć pobożnie, wstrzemięźliwie, prowadzić święte życie. Czyli Bóg cię oczyścił, abyś żył pobożnie. Bóg chce, żeby twoje życie było piękną budowlą, którą wznosisz w mocy Ducha Świętego. Kiedy Bóg patrzy na człowieka wierzącego, to Bóg nie ma o tobie złych myśli. Na zasadzie, ach, jak chętnie bym go spalił w ogniu piekielnym, ale mój syn mnie powstrzymuje. Jego życie to jedno wielkie bagno, to jeden wielki grzech. Ci wierzący są jak po prostu nędzne robaki, nie mogę na nich patrzeć, no ale mój syn mnie przebłagał na krzyżu. To chyba Virgil Hart podawał ten przykład, tak? Jakiegoś, że jesteśmy jak robaczki na jakiejś, nie wiem, może pajęczynce. Bóg tylko ma ochotę ją przeciąć, żebyśmy wpadli do piekła. To był przykład na podstawie kazania Jonathana Edwardsa, grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Ale Pismo Święte mówi, że Bóg patrzy na swoje dzieci, na wierzących, na swój lud życzliwie. Bóg zaprasza cię do komunii każdego Dnia Pańskiego, Bóg zaprasza cię do wspólnego stołu. Bóg zaprasza. Samo zbawienie jest zilustrowane przez wielką ucztę, na którą hojny gospodarz, który przygotował wszystko, zaprasza gości. Bóg patrząc na twoje życie, chce być przez nie uwielbiony. 2 Koryntian 5,9. Dlatego też dokładamy starań, mówi apostoł Paweł, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Dokładamy starań, żeby Bogu się podobać. 1 Tesaloniczan 4,1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Czyli naszym celem jest uwielbienie Boga poprzez to, że będziemy prowadzili życie, które podoba się Jemu. Bez wiary oczywiście Bogu podobać się nie można, ale człowiek wierzący powinien żyć tak, aby podobać się Bogu. Bóg akceptuje ciebie z powodu Jezusa, który umarł za ciebie. To jest jedyny powód, dla którego Bóg cię zaakceptował. Nie twoje uczynki, ale krew Chrystusa przelana za twoje grzechy. Ale jako oczyszczony, uratowany od piekła człowiek powinieneś prowadzić życie, które podoba się Bogu. Czyli zobaczcie, to jest możliwe. Skoro Bóg wzywa nas do tego, żebyś prowadził życie, które podoba się Bogu i przez to Go uwielbił, to znaczy, że jest możliwe, że kiedy Bóg patrzy na ciebie, mówi, podoba mi się twoje życie. To jest dobre. Duch Święty, który nas zbawił, który otworzył nam oczy i przemienił serce, ten sam Duch uzdalnia cię do tego, abyś prowadził święte życie. Także nie myśl o Bogu, że Bóg nie lubi tego, jak żyjesz. Oczywiście, jeżeli żyjesz w grzechu, to Bóg tego nie lubi. Ale nie myśl, że niemożliwe jest podobać się Jemu, no bo przecież zdarza mi się upaść. Owszem, nie zyskasz zbawienia swoimi uczynkami, ale uczynkami możesz uczcić Boga. Możesz podobać się Jemu, możesz przynieść Jemu radość i sobie również. Także twoje życie może być albo piękną budowlą, którą wznosisz na skalę, albo po prostu domkiem na piasku, który się zawali. Możesz wydawać stukrotny owoc, tak jak mówi Pan Jezus, i uwielbić nim Boga, albo być odciętym, nie wydać żadnego owocu. Także uwielbiamy Jezusa, przynosząc owoce w codziennym życiu, ale nie wydamy owoców bez wody. Drzewo potrzebuje wody, drzewo potrzebuje światła, potrzebuje powietrza, odpowiedniej temperatury. I tym właśnie dla człowieka wierzącego jest nabożeństwo. Masz wydawać owoc, ale potrzebujesz wody, temperatury, powietrza i tak dalej. Tym jest nabożeństwo. Zdrowe chrześcijaństwo to nie tylko codzienne życie. Zdrowe chrześcijaństwo na co dzień zaczyna się od radosnego, zdrowego, biblijnego uwielbienia w Dzień Pański, w niedzielę. To nie jest tak, że mamy skupiać się na uwielbieniu Boga na co dzień, zaniedbując nabożeństwo. To nie jest tak, że masz uwielbiać Boga codziennie, oprócz niedzielnego poranka. W niedzielę Bóg wzywa cię przed swoje oblicze i wzywa cię, abyś stawił się przed Jego oblicze fizycznie. Nie na zasadzie jestem z wami duchem, ale ciałem jestem przy YouTubie i moje oczy patrzą nie na chleb i wino, nie na braci w kościele, ale patrzą na kaznodzieje na monitorze komputera. Ciałem jestem w moim łóżku albo na stronie chrześcijańskiej, ale duchem jestem z wami. Nie o to chodzi. I czasami jako wierzący ludzie podkreślamy, jakby idziemy w drugą stronę, sprzeciwiając się oczywiście takiemu niedzielnemu chrześcijaństwu, że wypełnimy pewne rytuały w niedzielę, potem wracamy do codziennego życia, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. I czasami w odpowiedzi na ten błąd idziemy w drugą stronę, mówiąc, no nie, ale przecież życie chrześcijańskie jest ważne, a tam niedziela, a tam nabożeństwo to jest coś formalnego i niepotrzebnego. Mamy być chrześcijanami na co dzień. Ale Bóg mówi, co On złączył, człowiek niech nie oddziela. Nabożeństwo i codzienne życie powinny iść ze sobą razem. Twoje oczy w niedzielę powinny widzieć żywych braci i żywe siostry. Twoje ręce powinny brać fizyczny chleb i wino. Twoje usta powinny je smakować, spożywać. Twoje usta powinny śpiewać we wspólnocie wierzących. Także to, jak zbliżamy się do Boga podczas publicznego niedzielnego nabożeństwa, jest najważniejszą rzeczą, jaką robisz w ciągu tygodnia. Słuchajcie, nie ma rzeczy ważniejszej niż audiencja u Króla Królów w Dzień Pański, niż to, co robimy chociażby dzisiaj tutaj. To jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o twoją pobożność. To jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o edukację chrześcijańską. To jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o twoją aktywność. Dlatego powinniśmy słuchać Bożych pouczeń, w jaki sposób zbliżać się do Niego we wspólnocie Kościoła w Dzień Pański. I to nie jest rzecz pozostawiona jedynie naszej twórczości. W Piśmie Świętym czytamy, że kapłani, że lewici mieli pouczać tych, którzy się nawracali z ościennych narodów, dołączali do Izraela. Wtedy kapłani mówili, oddajcie cześć Bogu. No i oni odpowiadali, no ale jak mamy oddać cześć Bogu, jeżeli nikt nas nie pouczył, w jaki sposób mamy to robić. I my również mamy się uczyć, jak to robić. To nie jest tak, że mamy liturgię, mamy pewien porządek nabożeństwa, no i właściwie już wszystko wiemy. Musimy pragnąć czcić Boga w duchu i w prawdzie, tak jak Pan Jezus mówi do Samarytanki. Prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka. Ojciec szuka nie tyle poprawnych teologów, chociaż teologia jest ważna, co zobaczcie, szuka czcicieli, którzy uwielbią Jego imię. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 14:15 mówi, że będzie uwielbiał Boga i śpiewał Bogu w duchu i umysłem. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem? Będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem? Będę też śpiewał i rozumiem. Rozumiem. I w podobny sposób przychodzimy tutaj co tydzień, aby oddawać cześć Bogu w imieniu Chrystusa, prowadzeni, umacniani przez Ducha Świętego. Dlatego ważne jest, żebyśmy rozumieli, co robimy chociażby podczas niedzielnego nabożeństwa i dlaczego to robimy. W przeciwnym razie popadniemy w jakąś taką bezmyślną rutynę. Tu uklękniemy, tu wzniesiemy ręce, tu coś powiemy, tu coś odpowiemy, ale będzie to zupełnie bezmyślna klepanka, bezmyślna rutyna. Nie mamy uprawiać bezmyślnej rutyny. Nabożeństwo powinno być rutyną prowadzoną przez Ducha Świętego, rutyną, która nie nudzi nam się, tak jak nie nudzi nam się codzienna rutyna w postaci, nie wiem, codziennego obiadu, codziennego prysznica, codziennego mycia zębów, modlitwy, innych rutynowych, codziennych czynności, które stanowią ramy naszego życia, dobre ramy naszego życia. Także przyjrzyjmy się temu, jak wygląda nabożeństwo według Biblii, jak wygląda nasze nabożeństwo, aby nasze uwielbienie Jezusa było duchowe, rozumne i biblijne. Nabożeństwo składa się z 5 elementów. Mamy najpierw wezwanie do uwielbienia, czyli Bóg wzywa nas przed swoje oblicze. Wchodzimy w Jego bramę z dziękczynieniem, uwielbieniem, oddaniem Jemu czci. Potem mamy wyznanie grzechu, czyli można powiedzieć, otrzepujemy, kiedy wchodzimy do domu Pańskiego, otrzepujemy, wycieramy nasze buty z błota. Potem mamy poświęcenie, czyli ofiarujemy siebie Bogu jako żywe ofiary. Bóg uświęca nas poprzez swoje słowo. Później mamy komunię, czyli zasiadamy do stołu z Panem Bogiem. I w końcu mamy rozesłanie, czyli jesteśmy wysłani do świata jako uczniowie Chrystusa. W skrócie 5P. Gdybyście nie mogli zapamiętać tej ogólnej struktury, to macie na rozpisce nabożeństwa powołanie, pojednanie, poświęcenie, posilenie, posłanie. 5P. Pierwszy i ostatni element, czyli wezwanie do uwielbienia i rozesłanie w świat, to są, można powiedzieć, okładki. To są okładki nabożeństwa. Pierwszy element zaprasza nas od świata, abyśmy zgromadzili się przed Panem, aby Go wielbić. Natomiast ta ostatnia część wysyła nas do świata, abyśmy w świecie byli ambasadorami Bożego Królestwa. Centralne elementy, czyli od 2 do 4, podążają za podstawowym biblijnym wzorem, według którego lud Boży gromadził się przed Panem. I w nabożeństwie Starego Przymierza Bóg zwykle wymagał 3 ofiar. I ten wzór widzimy w kilku urywkach Starego Testamentu. Tak jego podsumowanie, streszczenie mamy w 3 Mojżeszowej, w 9 rozdziale, kiedy mamy najpierw składaną ofiarę zagrzeszną, która uprawniała osobę do stawienia się przed Bogiem. Potem mamy ofiarę, tam jest nazwa całopalna, ale inne tłumaczenie mówi ofiara wstępująca i to chyba jest lepsza nazwa. Ofiara wstępująca, kiedy wierzący w symboliczny sposób w dymie ofiary wznosił się przed Boże oblicze, przed Boży tron. I w końcu była ofiara biesiadna, ofiara pokoju, która była zapewnieniem o przyjęciu wiernego przez Boga, o tym, że Bóg chce zasiadać z wierzącymi do wspólnego stołu. Ktoś mógłby powiedzieć, no chwila, ale przecież to jest porządek starotestamentowy, to jest porządek starotestamentowych ofiar, porządek ofiar, które odeszły do przeszłości i znalazły wypełnienie w dziele Jezusa. I odpowiadamy, to jest prawda, ale znów, to jest część prawdy. Owszem, ofiary starotestamentowe obrazowały doskonałą ofiarę baranka Chrystusa złożoną na krzyżu. I na ofiary Starego Testamentu powinniśmy spoglądać chrystocentrycznie. Ale zwróćcie uwagę, że w nabożeństwie, kiedy Bóg nakazał swojemu ludowi zgromadzić się przed Nim, było więcej niż jedna ofiara. Ofiary były różne, były składane w określonej sekwencji, dlatego poszczególne elementy nabożeństwa korespondują z symboliką i znaczeniem poszczególnych ofiar. Były ofiary ze zwierząt, ale były też ofiary na przykład z płodów ziemi. Były też ofiary, które lud składał Bogu jako owoce rąk. Czyli oczywiście ofiara była duchowa, symbolika ofiary w Starym Testamencie była duchowa, była pedagogiczna i powinna nas uczyć ta sekwencja, w jaki sposób mamy zbliżać się do Boga. Czyli najpierw Bóg nas wzywa, kieruje do nas słowa pokoju, błogosławieństwa, odpowiadamy modlitwą i śpiewem. To jest wezwanie do uwielbienia. Potem druga część, wyznanie grzechów, czyli kiedy lud gromadził się przed Bogiem, składano ofiarę za grzeszną. Dlatego w tym miejscu nabożeństwa mamy wyznanie grzechów, absolucję, czyli zapewnienie o przebaczeniu i odpowiadamy na przebaczenie, śpiewając Gloria Patri, wznosząc nasze ręce. Potem składano ofiarę wznoszącą się, czyli w dymie ofiary udajemy się, to jest to ofiara, która była całkowicie spalana, i w dymie ofiary udajemy się przed Boże oblicze, aby słuchać Jego pouczenia. Ofiarujemy w ten sposób też siebie Bogu, słuchając Jego słów. Tutaj mamy czytania, tutaj mamy kazanie, na które odpowiadamy śpiewem, wyznaniem wiary. Na wierzch tej ofiary wznoszącej składano też ofiarę z pokarmów, kiedy lud Boży składał właśnie owoce swojej pracy. To oznaczało, że owoce pracy ludzi były składane na wierzch ofiary, która symbolizowała dzieło Jezusa, i tylko na tej podstawie Bóg przyjmował dary Bożego ludu. I tu również składamy nasze dziesięciny, nasze ofiary. Potem czwarta część. Była ofiara biesiadna, ofiara pokoju, co oznaczało wspólnotę, komunię z Bogiem, lud Boży jadł, radował się z więzi z Bogiem. I tu mamy Wieczerzę Pańską. Wspólne biesiadowanie, komunię z Chrystusem. I w końcu mamy rozesłanie. W Starym Testamencie to było też błogosławieństwo, którego też używamy. Błogosławieństwo tak zwane aronowe. Bóg rozsyłał Boży lud do swoich powołań. Czyli nabożeństwo, które wygląda w ten sposób, nazywamy nabożeństwem odnowienia przymierza. A to dlatego, że nasza więź z Bogiem określana jest mianem przymierza. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza. Pijemy co tydzień z kielicha nowego przymierza. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Czyli podczas nabożeństwa Bóg odnawia z nami przymierze, ale nie dlatego, że ono może wygasnąć, że Bóg może się kiedykolwiek wycofać ze swoich obietnic. Odnawiamy je w tym sensie, tak jak jedzenie odnawia ciało, albo tak jak zjednoczenie fizyczne męża i żony odnawia ich więź małżeńską, ich przymierze małżeńskie. I ten pięcioetapowy schemat nabożeństwa odzwierciedla nie tylko kolejność i symbolikę ofiar, odzwierciedla też sposób, w jaki Bóg działa w twoim życiu, w naszym życiu. Nabożeństwo nie jest czymś oderwanym od życia, ale ustanawia schematy dla pozostałych 6 dni, ale też wyraża, w jaki sposób Bóg działa w świecie. Zobaczcie, mamy najpierw wezwanie do uwielbienia Boga podczas nabożeństwa. Czyli to oznacza, że Bóg przywołał ciebie, Bóg przyprowadził ciebie przed swoje oblicze, powołał cię, dał wiarę i pociągnął ku sobie. Potem przyszedłeś do Boga ze swoimi grzechami i On odpuścił ci twoje grzechy i stałeś się Jego dzieckiem. Czyli tutaj mamy ten drugi element nabożeństwa, wyznanie grzechów. Potem mamy trzeci element nabożeństwa, czyli uświęcenie. I to jest dokładnie też, co dzieje się w naszym życiu. Bóg powołał cię, Bóg przebaczył ci grzechy, ale nie pozostawił cię w tym stanie. Powołał cię do tego, żebyś się uświęcał, żebyś regularnie zbliżał się do Niego, przed Jego oblicze, żebyś wzrastał, żebyś dojrzewał. Nie tylko karmi cię słowem, ale też udziela ci daru jedzenia, wspólnoty, to jest ten czwarty element. Czyli Bóg cię uświęca poprzez swoje słowo, ale też zaprasza cię do wspólnoty, wspólne jedzenie, posilenie, abyś wzrastał we wdzięczności, radości. Tutaj mamy Wieczerzę Pańską. I w końcu Bóg posyła cię w świat, do różnych miejsc twojego powołania, abyś był świadkiem Chrystusa. 5 etapów, 5 elementów, 5 kroków nabożeństwa, które wyrażają zarówno pewną sekwencję i symbolikę ofiar, jak i to, w jaki sposób Bóg działa w świecie. Czyli mamy szkielet, zobaczcie, że to jest pewien szkielet oparty na biblijnych schematach Bożego działania, oparty na symbolice ofiar, sposobie, w jaki lud Boży miał czcić Boga w Starym Przymierzu. I nowe przymierze, kiedy przychodzi Pan Jezus, nowe przymierze nie zmienia tego, że odtąd uwielbienie Jezusa może być już bardzo wyluzowane, najlepiej niewidzialne, szczere, szczere zawsze musi być, ale czasami mówimy szczere, w przeciwieństwie do widzialnego czy formalnego. Tu się nic nie zmienia, słuchajcie. Oczywiście pewne rytuały podczas nabożeństwa może są zminimalizowane albo mniej skomplikowane, ale one dalej są. W Nowym Testamencie nadal mamy ciała, nadal mamy opis tego samego języka, ofiar, świątyni, symbolika baranka, miłej woni unoszącej się przed Boży tron. Ale pozostawiając ten sam język w Nowym Przymierzu, nie wracamy do cieni. Nie wracamy do form, które były zapowiedzią rzeczywistości. Poruszamy się w samej rzeczywistości. Składamy nie ofiary ze zwierząt, ale składamy ofiary z naszych ciał, naszych ust, naszych majątności. Przynosimy owoce naszych rąk. Gromadzimy się w świątyni pańskiej, ale nie świątyni murowanej. Gromadzimy się w świątyni, którą jest Kościół, w wspólnocie wywołanych, świętych. Podczas nabożeństwa pojawia się cały czas odniesienie do baranka, krwi. Jest woda. Są ustanowione przez Boga rytuały, chrztu, wieczerzy pańskiej, które mamy sprawować. Czyli w różnych miejscach Pisma Świętego mamy opisane pewne praktyki, które są wymagane od chrześcijan podczas nabożeństwa. I to, co powinniśmy zrobić, to spojrzeć na owe praktyki i podjąć decyzję, w którym miejscu nabożeństwa je umieścić, żeby wyrażały ten biblijny zamysł ogólnej struktury. Dlatego jeśli byście odwiedzili któryś z naszych kościołów, CRC na przykład, czy kościoły reformowane, kościoły prezbiteriańskie, szczególnie właśnie w naszych kościołach CRC, zobaczylibyście schemat nabożeństwa oparty na tych pięciu krokach odnowienia przymierza, czyli powołanie, wezwanie do uwielbienia, wyznanie grzechów, uświęcenie, pojednanie i rozesłanie. Ta struktura byłaby bardzo podobna w każdym kościele, ale i to można powiedzieć, że to jest szkielet, to jest kręgosłup. Natomiast poszczególne elementy, takie jak, nie wiem, modlitwa, wyznanie wiary, gloria patri, doksologia, zauważylibyście, że w pewnych miejscach, że różnią się może miejscami w samym schemacie nabożeństwa. I teraz na przykład, Biblia wymaga publicznego czytania Pisma Świętego podczas nabożeństwa. 1 Tymoteusza 4,13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki, mówi Paweł do Tymoteusza. I teraz mamy wezwanie, że podczas nabożeństwa powinno być czytanie, powinno być nauczanie. Powinniśmy więc zadać pytanie, w którym miejscu nabożeństwa umieścić czytania Pisma? I wydaje się, że najlepiej pasuje to do właśnie tego miejsca, które nazywamy uświęceniem. Miejsca, kiedy oczyszczeni z grzechu zbliżamy się przed Boży tron, żeby wzrastać w świętości i słuchać Jego pouczenia. Biblia nakazuje nam śpiewać psalmy, hymny, pieśni duchowne. I znów musimy zadać sobie pytanie, jaką pieśń, w jakim miejscu umieścimy? Mamy nakaz, żebyśmy słuchali pouczenia, żeby było nauczanie. I znów, gdzie w schemacie, w którym się poruszamy, powinno być nauczanie? Mamy nakaz Pana Jezusa, żebyśmy jedli chleb i pili wino. Znów musimy sobie zadać pytanie, w którym miejscu nabożeństwa jest odpowiednia pora na wspólnotę, na komunię, na wspólne jedzenie. No i odpowiedzisz mi, ofiara biesiadna, ofiara pokoju, kiedy lud Boży zasiadał z Bogiem do wspólnego posiłku, co symbolizowało komunię, wspólnotę, więź. Czyli tak jak apostoł Paweł, będę Boga wielbił duchem, będę Go wielbił rozumem, będę Go wielbił sercem, będę Go wielbił umysłem. Nie wyłączamy czegokolwiek, angażujemy nasze umysły, nasze głowy, ale i nasze ręce, nasze nogi, nasze oczy, nasze uszy, nasze emocje. Siedzimy u stóp Chrystusa i słuchamy Jego pouczenia. Wstajemy, kiedy śpiewamy Jemu na chwałę. Klęczymy, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Siedzimy, kiedy wspólnie jemy i pijemy. Wstajemy, kiedy Bóg udziela nam błogosławieństwa pokoju. Zobaczcie, wszystko ma swoje miejsce i swój porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku. Bóg nie chce, żebyśmy zbliżali się do Niego w jakiś nonszalancki sposób, wedle własnej inwencji twórczej. Nabożeństwo nie powinno być jak pudełko po butach, gdzie robiąc porządki na strychu chowasz tutaj sznurówkę, znalazłem tu klamerkę, tu jakiś stary zegarek, tu jakieś słuchawki, tu stare buty. Wszystko dajemy do jednego miejsca i potem wyciągamy. Tu bez składu i ładu. Nie tak ma wyglądać sposób, w jaki zbliżamy się do Boga. Szczerość jest dobra, ale nie jest wystarczająca. Uwielbienie to czas spotkania. Nabożeństwo to czas spotkania, a nie przedstawienie. To nie jest teatr. W tym czasie, kiedy gromadzimy się na nabożeństwie, Bóg przemawia do nas poprzez sługi Słowa Bożego i sakramentów, ale lud Boży nie jest bierny. W tym czasie ludzie obecni na nabożeństwie też przemawiają. Bóg przemawia do ciebie, ty przemawiaj do Boga. W jaki sposób? Poprzez śpiew, poprzez twoje głośne Bogu niech będą dzięki, przez twoje głośne amen, przez twoją modlitwę, przez twoje głośne Ojcze Nasz, przez twoją ofiarę i dziesięciny. Dlatego powinniśmy myśleć o nabożeństwie jako o bardzo ważnej rozmowie, bardzo ważnym spotkaniu, bardzo ważnym dialogu. Przychodzimy na nabożeństwo jako oblubienica, na inicjatywę oblubieńca, który ją ukochał i umarł za nią. Także, tak jak powiedziałem, nabożeństwo nie jest takim wyświechtanym czymś, nie jest pudełkiem po butach wypchanym różnymi antykami. Nabożeństwo ma swój początek, rozwinięcie, zakończenie. A za wszystkim kryje się biblijny zamysł, a nie jedynie praktyczny zamysł. I pamiętaj, nie jesteś w kościele jako widz. Przychodzisz na nabożeństwo, żeby brać w nim udział. Tak jak gdyby was ktoś zapytał, gdzie idziesz? No idę na nabożeństwo, żeby posłuchać pastora i zobaczyć się z Krysią. Błąd. Nie idziesz słuchać pastora i zobaczyć się z Krysią. Gdzie idziesz? Idę wziąć udział w nabożeństwie. Po co tu jesteś? Żeby wziąć udział w nabożeństwie. Nie słuchać nabożeństwa, nie patrzeć na nabożeństwo, ale wziąć udział w nabożeństwie. Jeżeli ktoś chciałby w ogóle szukać porównań z teatrem, to przychodzisz tu nie jako widz, ale jako aktor, który śpiewa przed Bogiem, odpowiada przed Bogiem, modli się przed Bogiem, wyznaje wiarę przed Bogiem, wyznaje grzechy przed Bogiem, mówi amen przed Bogiem. I zadaj sobie pytanie, czy w związku z tym Bóg, widząc twoje uwielbienie, słysząc twoje uwielbienie, widząc twoje ciało, widząc twoje oczy, twoje zaangażowanie, odpowie, to jest dobre. Czy podoba mu się Jan Nowak, który czci Jezusa w Dzień Pański? Czy to, co przyniosłeś Bogu w Dzień Pański, jest czyste, najlepsze, płynie z serca i wdzięczności? Nabożeństwo to jest najważniejsze wydarzenie w twoim rozkładzie tygodnia. Jak Bóg jest uwielbiony przez twoje zaangażowanie w Nim? Czyli zobaczcie, mówiłem o tym pięcioetapowym schemacie nabożeństwa, ale zwróćcie uwagę, że ono jest cały czas dynamiczne, ono cały czas ma właśnie ten charakter rozmowy. Wezwanie do uwielbienia Boga, Bóg gromadzi nas ze słowami pokoju, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, słyszymy słowa pokoju i błogosławieństwa, ale nie powinniśmy być bierni. Odpowiadamy. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Potem Bóg ostrzega nas, żebyśmy nie zbliżali się do Niego z nieczystymi sercami. Oczyszcza nas, zapewnia o przebaczeniu i znów nie jesteśmy bierni. Wstajemy po tym, jak wyznaliśmy grzechy i wznosimy nasze ręce, śpiewając chwała Ojcu, odpowiadając na przebaczenie, które Bóg darował nam w Jezusie. Potem Bóg uświęca nas swoim słowem i znów po każdym czytaniu odpowiadamy. Nie jesteśmy bierni. Odpowiadamy Bogu, niech będą dzięki, ale też odpowiadamy pieśniami i po czytaniu Ewangelii odpowiadamy wyznaniem wiary. Bóg przybliża nam swoje słowo, odpowiadamy modlitwą też, odpowiadamy również ofiarami. A później Bóg karmi nas swoim chlebem i winem, po czym znów wspólnie dziękujemy Jemu za dobre dary, odpowiadając ma słowa: dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki, i śpiewamy pieśń. Potem Bóg rozsyła nas do naszych powołań i znów odpowiadamy głośnym amen i doksologią, wznosząc nasze głosy i ręce do Boga. Czyli zobaczcie, nabożeństwo to jest rozmowa, w której wszyscy, do której wszyscy jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa. Także dzisiaj, co tydzień, masz niesamowity przywilej uczestniczyć w najważniejszej rozmowie na świecie. Rozmowie pomiędzy Bogiem a Jego dziećmi. I ostatnia jeszcze rzecz. Wspomniałem, że nabożeństwo opowiada o Bożym działaniu w życiu człowieka. Bóg nas powołuje, oczyszcza, uświęca, karmi, a potem rozsyła. 5P. Ale to, jak uwielbiamy Jezusa w Dzień Pański, nie powinno być oderwane od tego, co robimy w tygodniu. To nie powinno być coś zupełnie innego. Tu uczymy się, jak ma wyglądać Twoje życie od poniedziałku do soboty. Wyznajesz grzechy w niedzielę, podczas nabożeństwa, kiedy klęczysz? Wyznawaj je w domu co tydzień. Wyznanie grzechów w niedzielę nie zastąpi Twojego wyznania na co dzień, kiedy zgrzeszysz przeciwko Bogu czy bliźniemu. Śpiewasz na nabożeństwie? Śpiewaj w domu. Nie tylko pod prysznicem, chociaż też jest dobrze praktykować. Śpiewaj z rodziną. Błogosławimy chleb i wino przed łamaniem, tak jak Pan Jezus. Dziękujemy za chleb. Przed piciem wina, tak jak Pan Jezus. Błogosławimy kielich. Rób to w domu. To nie powinno być coś zupełnie oderwanego od naszego codziennego życia. Wyznajemy wiarę w Kościele. Czy to słowami apostolskiego kredu, czy nicejskiego. Wyznawaj wiarę, przyznawaj się do Jezusa w różnych kontekstach, kiedy masz ku temu okazję. Otrzymujesz błogosławieństwo od Boga. Rób to samo. Błogosław. Błogosław innych. Czy więcej w Twoich ustach jest słów krytyki, zgorzknienia, czy właśnie błogosławienia innym. Czyli zobaczcie, że Kościół jest Bożym miastem, Kościół jest Bożym społeczeństwem, Kościół jest Bożą kulturą, która ma ustanawiać wzorce dla Twojego życia na co dzień, ale też dla społeczeństwa. Mówiliśmy o tym, że rzeki w ogrodzie Eden wypływały z ogrodu na cały świat. Tam się rozdzielały na cztery odnogi. Adam miał słuchać Bożych pouczeń w ogrodzie, a następnie wyjść z niego. Nie miał cały czas tam siedzieć. Miał wyjść z ogrodu i czynić sobie ziemię poddaną. Jeżeli ktoś wsypałby do źródła wody w ogrodzie Eden truciznę, cała ziemia byłaby skażona. Dlatego tak ważne jest to, czy słuchasz Bożych instrukcji, tak jak Adam w Edenie, i potem przenosisz te schematy na swoje codzienne życie. Czyli gdzie jest Twoje ciało w Dzień Pański? Gdzie jest Twoje serce? Co robisz z rękoma? Swoim głosem? Czy oddajesz siebie Bogu, swoje ciało jako ofiarę żywą? Czy też mówisz: moje ciało, moja sprawa? No, zwykle oburzamy się, kiedy ktoś w ten sposób mówi, broniąc aborcji. Moje ciało, moja sprawa. Nie, to nie jest Twoje ciało. To jest jeszcze inne ciało. To nie jest Twoja sprawa. Ale czasami w taki sposób myślimy, kiedy przyjdzie nam myśleć o naszej więzi z Bogiem. To jak wygląda moje chrześcijaństwo, jak wygląda moje ciało, moja sprawa. Nie jest Twoja sprawa. Żyjemy w obecności Boga. Czyli uwielbiamy Jezusa, kiedy wydajemy obfity owoc. Uwielbiamy Jezusa, kiedy gromadzimy się razem w radości, posłuszeństwie, uczestniczymy w nabożeństwie Kościoła. Uwielbiamy Jezusa, kiedy jesteś wiernym mężem, wierną żoną, synem, córką, bratem, siostrą. Uwielbiasz Jezusa, kiedy uczestniczysz w życiu wspólnoty, kiedy okazujesz innym zainteresowanie i troskę. Jezus jest uwielbiony, kiedy zachęcisz swojego brata albo siostrę, kiedy pomodlisz się o brata, siostrę, pastora i tak dalej. Kiedy wykażesz inicjatywę. Jezus jest uwielbiony, kiedy wykażesz inicjatywę, zamiast mówić: a on źle to zrobił. Mam pewien pomysł, zrealizujcie go. Uwielbisz Jezusa, kiedy ty to zrobisz. Kiedy wspomożesz potrzebującego. Czcisz Jezusa, kiedy przychodzisz w Jego imieniu do Ojca z wiarą. I na koniec słowo z Apokalipsy. Zakończę dzisiejsze kazanie. Apokalipsa, 5 rozdział, 11 werset. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za zachętę, ale też ostrzeżenia Twojego słowa. Chcę, by Panie, aby Twoje słowo prowadziło nas do Ciebie, do jeszcze większej wiary, nadziei, miłości, aby nasze uwielbienie było czyste, płynęło ze szczerego serca. Nie chcemy, Panie, lekceważyć żadnego elementu naszej duchowej diety, naszej pobożności. Chcemy wielbić Ciebie w gronie Twojego ludu, w Dzień Pański, ale też wydając obfity owoc na co dzień. Strzeż nas, Panie, od takiego czy niedzielnego, czy udawanego chrześcijaństwa, udawanej wiary, jakiejś religii, samej zewnętrzności czy pozorów. Oczyszczaj, Panie, swoim słowem nasze serca i prosimy Ciebie, by nasze formy, nasze czyny, posłuszeństwo płynęły z odrodzonych serc, które kochają Ciebie. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.